Bajkowisko.pl zaprasza.
Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowościach.
Dla Bajkowiska, Maria Werycho, Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków czyta Karolina Muszalak-Buława. Ciekawska Jadzia. Była sobie raz mała dziewczynka o imieniu Jadzia. Miała śliczną i delikatną urodę, jasne włoski i niebieskie oczka. Była przy tym zwinna i zręczna. Nigdy nikogo nie skrzywdziła, nikomu nie dokuczała, bardzo kochała rodziców, również opiekunkę, starą Pawłową. W ogóle Jadzia dała się poznać jako bardzo miłe dziecko. Było jednak coś, co martwiło rodziców. Także stara Pawłowa niejedną w ukryciu łzę uroniła, myśląc, że Jadzia już nigdy się nie poprawi. Czym wszyscy się tak niepokoili? Był to sekret. Nikt oprócz domowników nie wiedział o złym nawyku grzecznej Jadzi. Otóż, wam przecież mogę zdradzić, była Jadzia zbyt ciekawska i wścibska. Nic nie dało się przed nią ukryć czy utrzymać w tajemnicy. W każdy kąt wlazła, zawsze się wtrącała, wszystko chciała zobaczyć. Nieraz mama próbowała coś schować, czy ktoś z obcych coś przyniósł. Jadzia wytrzymać nie mogła ani chwili. Natychmiast wbiegała, rozwijała pakunki i bez żadnego zawstydzenia oglądała w najlepsze. W ogóle nie pytała o zgodę. Interesowało ją nawet to, co kucharka kupiła w mieście. Mamę bardzo złościło to brzydkie przyzwyczajenie Jadzi. Nieraz wprawiło ją w zakłopotanie. Starała się tłumaczyć córce, że to nieładnie, prosiła. Na próżno jednak. Jadzia niby żałowała, przepraszała, ale po chwili znów zżerła ją nieposkromiona ciekawość. Pewnego razu Jadzia dostrzegła słoik. Stał w szafie na wysokiej półce. Nigdy dotąd go nie widziała. Skąd on tu się wziął? I co w nim jest? Próbowała dociec. Nie zastanawiając się długo, przystawiła stołek, wdrapała się na górę i już po niego sięgnęła, lecz niestety był za ciężki. Nic jednak nie mogło stanąć na drodze ciekawskiej Jadzi. Wspięła się na palce i sądząc, że to smaczna galaretka, zanurzyła głęboko paluszek. Wzięła go potem na język, chcąc spróbować. A pfe! Jakie to brzydkie, wstrętne, niesmaczne! Krzyknęła. Nie była to galaretka, a smoła, którą mama schowała przed dziećmi wysoko w szafie. Jadzia czym prędzej pobiegła wymyć paluszek, ale smoła tak się przykleiła, że ani szczoteczką, ani mydłem zmyć się nie chciała. I tak przez kilka kolejnych dni musiała nasza ciekawska bohaterka chodzić z poplamioną ręką. W domu wszyscy oczywiście domyślili się wszystkiego. Innym razem zdarzył się jeszcze gorszy wypadek. Otóż służąca przyniosła z miasta kosz, postawiła go pod stołem, a sama poszła do sklepiku po drzewo. Jadzia poczekała tylko, aż nikogo nie będzie w kuchni i już pobiegła zaglądać do kosza. Wsunęła rękę pod wieczko, aż tu cap! Coś chwyciło ją za palec. Ostrożnie wysunęła rączkę, a tu duży rak uczepił się jej kleszczami. Przestraszona zaczęła biegać, krzyczeć, płakać, trząść rączką, rzucać się na wszystkie strony. Nic nie pomogło. Wreszcie wróciła służąca i oswobodziła dziewczynkę od napaści raka. Jadzia płakała jeszcze długo potem, bardziej ze strachu niż z bólu. Lecz nikt jej nie żałował, gdyż sama sobie była winna. Zdarzenie to jednak miało duży wpływ na Jadzie. Przez kilka kolejnych dni zachowywała się zupełnie dobrze. Nawet jeśli poczuła ciekawość, to mając w pamięci ostatnie zdarzenie, w połowie drogi cofała się. Doceniając wysiłek córki, mama zawołała ją pewnego razu do siebie i tak jej powiedziała. Jadziu, od dawna już chciałam zabrać cię do babci na kilka dni, lecz bałam się, żebyś nie wyrządziła jej jakiejś przykrości. Babcia nie znosi, kiedy ktoś szpera w jej rzeczach. A ty masz z tym największy problem. Jadzia zapewniała mamę, że zupełnie się poprawiła, że do niczego u babci się nie dotknie i nad wszystko prosiła, żeby ją matka zabrała ze sobą. Następnego ranka Jadzia jechała już z mamą wygodnym powozem do babci. Podróż minęła im prędko, wczesnym wieczorem stały już przed pięknym domkiem na wsi. Babcia serdecznie je przywitała, spytała się, jak się sprawuje Jadzia, a dowiedziawszy się, że pozbyła się uciążliwego przyzwyczajenia, wzięła ją na kolana i mocno przytuliła. Jadzi bardzo podobało się u babci. Przed domem był ogród, a w nim pełno kwiatów, huśtawka, łódka, łabędzie, słowem nigdy nie brakowało tu pomysłów do zabawy. A i przyglądać się, jak przyroda się zmienia, było przyjemnie. Kilka dni szybko minęło i trzeba było szykować się do powrotu. Babcia, widząc, że jej wnuczka dobrze i wesoło bawi się na wsi i tak jest posłuszna i grzeczna, uprosiła mamę, aby zostawiła ją u niej jeszcze na kilka dni. Mama zgodziła się i wkrótce odjechała. Babcia wzięła Jadzie za rękę i zaprowadziła do drugiego pokoju. Tu stanęła z nią przy dużej szafie. Widzisz, Jadziu, co tu jest?
Widzę, droga babciu, widzę. Tu lalka, tak pięknie ubrana, a tu pajac, tam wózek i piłka. Dla kogo są, babciu, te wszystkie zabawki?
Dla ciebie, moje dziecko. Otrzymasz to wszystko, gdy wcześniej przekonam się, że na dobre pozbyłaś się swej ciekawości. Nie ruszaj niczego, co do ciebie nie należy i zawsze we wszystkim mnie słuchaj.
Dobrze, dobrze, babciu moja, krzyknęła przejęta Jadzia, całując rączki babci.
Zobaczymy. Chciałabym, żebyś jak najprędzej to wszystko dostać mogła. Dnie mijały szybko. Jadzia co dzień odnajdywała na wsi jakieś nowe przyjemności, choć czasem myślała o zabawkach schowanych w szafie. Pewnego wieczoru babcia wybrała się w odwiedziny do znajomych. Jadzia po raz pierwszy została wtedy sama w domu. Usiadła na fotelu w pokoju babci i patrzyła na szafę z zabawkami.
Może już jutro dostanę te zabawki. Przecież babcia powiedziała mi wczoraj, że nastąpi to już niedługo. A może jeszcze dziś wieczór, kiedy babcia wróci z wizyty? Ach, czemu babcia tak długo nie wraca? Jak wróci, pewnie weźmie kluczyk, zawoła mnie i powie: Jadziu, byłaś grzeczną dziewczynką, teraz te wszystkie zabawki będą twoje własne. Tyle zabawek. Niechby już babcia prędko przyszła, niecierpliwiła się dziewczynka.
Co chwilę podchodziła do okna, to do jednego, to do drugiego, ale babci nie było widać. W końcu zaczęło jej się nudzić. Wstała i zaczęła rozglądać się po pokoju. Podeszła do stolika, na którym ustawione były rozmaite ozdobne pudełka. Otworzyła jedno, były w nim szpilki, w drugim guziki i tak zaczęła otwierać kolejne pudełka, aż zajrzała do wszystkich. Wtedy zauważyła na komodzie jeszcze jedno duże porcelanowe pudło. Ten nowy przedmiot bardzo ją zainteresował.
Co też babcia przechowuje w takim ładnym pudełku? Może cukierki i słodycze dla mnie? Może jakieś kwiaty? Albo prezent dla mnie? Wyobraźnia płatała jej figla. Zajrzę, tylko zobaczę, co tam jest. Nic nie wyjmę i babcia o niczym się nie dowie. Nikt nie zobaczy, zdecydowała.
I nie zastanawiając się ani chwili dłużej, przystawiła krzesełko, jeszcze obejrzała się wkoło, czy na pewno nikt nie patrzy, po czym wdrapała się na górę.
Pewnie już jutro dostałabym to pudło od babci, tłumaczyła się Jadzia, więc nic się nie stanie, jeżeli dziś tylko zobaczę, co w nim jest.
Jadzia cichutko podniosła wieczko, wtem smyk! Spod ręki wyskoczyła biała myszka i prędko pobiegła w głąb pokoju.
Jadzia struchlała.
Stała nieruchomo, nie wiedziała, co ma teraz począć.
Złapać myszkę było nie sposób.
Chciała zaczekać na babcie, opowiedzieć jej, co się stało, przeprosić, ale babcia tak długo nie wracała, że w końcu Jadzia zasnęła. Następnego dnia Jadzia obudziła się wcześnie. Od razu przypomniała sobie o wczorajszym zdarzeniu i zrzedła jej mina. Nie była z siebie zadowolona. Wiedziała, że zawiodła babcię. Nie powinna była zaglądać do żadnego z nie swoich pudełek. Wtedy do pokoju weszła służąca i przerwała jej rozmyślania. Niech panienka prędko wstaje i ubiera się, bo konie już czekają. Babcia nie chce już więcej widzieć panienki u siebie i prosiła, żebym odwiozła panienkę do domu.
Moja nieszczęśliwa!
Wołała Jadzia.
To już wszystko babci wiadomo.
I głośno zaczęła płakać. Służąca tylko surowym głosem powtórzyła jej rozkaz babci i Jadzia szybko się ubrała. Babcia była tak rozgniewana i rozczarowana, że nawet nie chciała się z nią pożegnać. Cóż, smutno było Jadzi wracać do domu, a jeszcze smutniej przyznać się do wszystkiego przed mamą. Nic jednak nie dzieje się bez przyczyny. Dobrze, gdy z popełnionych gaf umiemy wyciągnąć wnioski i poprawić swoje zachowanie. Nasza Jadzia zmieniła się zupełnie. Biała myszka na dobre wyleczyła ją z niezdrowej ciekawości. A babcia, dowiedziawszy się o tym od mamy, prawdziwie przebaczyła jej nieposłuszeństwo. Zaprosiła do siebie na całe wakacje i obdarowała podarunkami. Malinowe serduszka. Ania i jej braciszek Władzio przyjechali latem do cioci. Ależ im było tu dobrze. Domek cioci stał tuż przy lesie, wkoło rosły śliczne polne kwiatki i trawa. Wolno było po niej biegać i figlować albo zrywać kwiatki, nikt się o to nie gniewał, bo przecież nikt ich nie sadził. Kwiatki rosły same z roku na rok. Dzieci całe dnie spędzały na dworze. Pewnego razu siedziały pod lasem. Władzio naprawiał wózek, a Ania plotła wianuszek. Nagle dostrzegli staruszkę, która chodziła po lesie i zbierała suche gałęzie. Po co jej te gałęzie? Spytała Ania. Nie mam pojęcia, odpowiedział Władzio. Może koszyk będzie z nich robić? Z takich krótkich prętów? Zdziwiła się Ania. Z takich to chyba koszyków się nie wyplata. Chodźmy, zapytamy ją. I pobiegły, urządzając po drodze wyścigi. Droga babciu! Zawołała Ania. Droga babciu! Krzyknął Władzio. Po co ci te suche gałęzie? Babcia podniosła głowę, jęknęła przy tym głośno. Och, Jezu Chryste! Ojej! Ojej! Jęczała staruszka, próbując się wyprostować. Czy babcia chora? Pytały dzieci. Co babci jest? Nie chora, moje dzieci, nie chora, tylko stara jestem. O, widzicie, jak się raz zgięłam, to teraz wyprostować się nie mogę. Takie mam kłucie w krzyżu. O, starość, moja starość, a pracować trzeba. Dlaczego zbierasz te gałęzie? Przecież one są takie suche i krótkie. A na czym bym bez nich obiad ugotowała? Odpowiedziała zdyszana staruszka. Dlaczego ktoś inny nie przyjdzie ich nazbierać, a babcia nie wypoczywa sobie w domu? Dlaczego? Dlaczego? Rzekła staruszka, usiadłszy na pniu. Dlatego, drogie dzieci, że u nas wszyscy w polu pracują. Nawet dzieci pasą bydło i gęsi. Ojej, jakie kolki! Jęknęła znowu babka. U nas i stary, i mały musi pracować. Odpoczęła trochę i znowu wzięła się do roboty. Dzieci, nie namyślając się długo, zaczęły pomagać biednej staruszce. Ot, jaki to dobry sęk, babciu! Zauważył Władzio i położył gałąź na kubkę. Te suche gałązki dobrze będą się palić! Ania przyniosła pęk suchego drzewa. Dosyć, dosyć już tego! Nie udźwignę tak dużej wiązki! Dziękuję wam, aniołki moje! Rzekła staruszka i odeszła. Bóg wam zapłać za dobre serduszka! Władek patrzył za staruszką dopóty, dopóki nie weszła do chałupki. Potem podszedł do Ani, wziął ją za rękę i powiedział cicho. Wiesz co, Aniu? Zróbmy tej babci niespodziankę. Jutro wstaniemy wcześniej, nazbieramy dużo, dużo chrustu i na naszym wózku zawieziemy go pod jej chatę tak cicho, żeby nie usłyszała. To się dopiero zdziwi. Ach, cudownie, cudownie, zawołała Ania i zaczęła klaskać rączkami. Jakiś ty mądry, Władziu, że ci taka myśl przyszła do głowy. Ach, żeby już jutro prędzej przyszło. A tu całą noc trzeba jeszcze czekać, nim to jutro nastanie. Długo potem naradzały się dzieci między sobą, jak i gdzie mają zbierać gałęzie. Gdzie się ukryją, żeby ich babcia nie dostrzegła. Na planowaniu prędko im minął przedobiedni czas. Później poszli z rodzicami na spacer i tak zeszło do wieczora. Następnego ranka Władzio obudził się wcześniej, po nim Ania. Oboje żwawo wstali z łóżka, prędko się ubrali i pobiegli do lasu. Poranek był cudowny. Nigdy dotąd dzieci nie widziały lasu o tak wczesnej porze. Rosa nie zeszła jeszcze zupełnie z listków i od słońca jaśniała mnóstwem barw. Były to kropelki zielone, czerwone, co chwilę zmieniały kolor. Ptaszki jeszcze niezmęczone śpiewały wesoło na wierzchołkach drzew. Żuki krzyczały. Z daleka dochodził do dzieci zapach smoły i kwiatków. Ania i Władzio wzięli się do roboty. Zbierali gałęzie i układali na wózku. Szybko wypełnili chrustem wózek i wybrali się w kierunku domu babci. Władzio ciągnął wózek, Ania zaś popychała z tyłu. Kiedy dotarli do domu staruszki, cichuteńko przy ogrodzeniu wyrzucili chrust z wózka. Sami zaś wrócili do lasu. Jeszcze 3 naładowane wózki przywieźli pod ubogą chałupkę. Nadeszła pora śniadania. Dzieci zgłodniały, bo i napracowały się sporo. Czerwone i spocone wbiegły do pokoju. Jeszcze nigdy tak nie smakowało im śniadanie. Same nie wiedziały, dlaczego było im tak wesoło. Zdawało się im, że i dzień jest jakiś jaśniejszy, i zabawki przyjemniejsze, i całe domostwo milsze niż zwykle. Przez kilka kolejnych tygodni, o poranku, przed śniadaniem, dzieci w podobny sposób pomagały staruszce. Po kryjomu zbierały i zwoziły chrust. Widziały, że babcia korzystała z ich pracy, bo do lasu już po gałęzie nie przychodziła. Dla dzieci zaś zbieranie gałęzi stało się najprzyjemniejszym zajęciem. Dawniej nie zwracały na nic uwagi, a teraz, idąc na spacer, podnosiły każdą lepszą gałąź. Pewnego wieczoru odwiedziła je znajoma staruszka i przyniosła im dzbanek ślicznych malin. Z daleka zobaczyła mamę, Władzia i Anię. Jak się macie, Maciejowa? Co słychać? Powitała ją mama.
Dzięki Bogu, jakoś daję radę. Przyniosłam tu trochę malin dla pani dzieci, bo takich serduszek to chyba na całym świecie nie ma.
Dziękuję, babciu, za pochwałę, ale cóż one zrobiły tak bardzo dobrego? Bawią się jak dzieci, nic więcej.
Gdzież by się tam tylko bawiły?
Odrzekła babcia i opowiedziała mamie, jak dzieci ulitowały się nad nią i jak jej pomagały. Dodała, że czyniły to tak skrycie, że nigdy podziękować im nie mogła. W czasie rozmowy babci z mamą dzieci były w pokoju. Kiedy wybiegły, zobaczyły staruszkę i cofnęły się zakłopotane. Mama wtedy przywołała je do siebie, objęła i mocno ucałowała. Dwie łzy z radosnego rozczulenia spłynęły jej z oczu na dziecięce główki. Tak była dumna i wzruszona. Dzieci domyśliły się wszystkiego i zaczęły całować ręce mamy. Nigdy w życiu nie były tak szczęśliwe, jak w tej chwili. Fiołkowe podziękowanie, część pierwsza. W lesie rozszalała się straszna wichura. Była jesień. Wiatr zrywał i niszczył wszystko, co napotkał na swej drodze. Liście, mech, patyki, gałęzie. Unosił je, obracał na wszystkie strony i hen gdzieś daleko zanosił. Pod jednym z krzaczków ukrywał się fiołek. Kwiatka nie było już na nim widać, lecz listki dzielnie się trzymały. Wiatr lekko smagał jego liście.
Może uda mi się jakoś ukryć przed tym złośnikiem, wiatrem, pomyślał sobie fiołek.
Ni stąd i ni zowąd wiatr zaczął kręcić i obracać krzakiem, pod którym fiołek miał schronienie. Przedostał się do kwiatka i w jednej chwili urwał mu dwa listki. Roślinka zadrżała ze strachu i zimna. Teraz czekała tylko chwili, w której wiatr znowu tu wpadnie i wyrwie ją z korzeniem. Na szczęście jednak jakieś dwa duże liście spadły wprost na nią i przykryły ją jakby dachem. Fiołek był teraz zupełnie bezpieczny. Tylko zimno trochę mu dokuczało. Dla pewności poruszył korzonkami i przekonał się, że są zdrowe. Soki jednak krążyły w nich wolniej.
Żeby już prędko, pomyślał sobie, przeszła ta uciążliwa jesień i zima. Na wiosnę jest zupełnie inaczej. Oj, inaczej.
Ale soki krążyły w fiołku coraz wolniej i wolniej, aż wreszcie kwiat zasnął. Nie wiedział więc o niczym, co działo się w lesie. Jakie zimna, mrozy i przygody wydarzyły się w tym czasie. Wszystko mu było jedno. Fiołek spokojnie spał pod listkami i śniegiem i było mu dobrze, jak w łóżeczku. Nagle poczuł, że przyjemne ciepło smaga go po listkach i łodydze, a soki jakby weszły do jego korzonków. Wstrząsnął się, podniósł główkę i obejrzał się wokół. Słonko jasno przygrzewało. Naokoło zieleniła się trawa i tylko gdzieniegdzie leżały jeszcze resztki śniegu. Fiołek wyprostował się, jedna kropelka rosy spłynęła mu po łodydze i uważnie, ale z uśmiechem zaczął przyglądać się słonku. Ależ był mu wdzięczny. Przecież to ono go ogrzało i obudziło. Ono mu pomoże teraz wypuścić nowe listki, a potem rozwinie kwiatek. Ono nigdy mu swych promieni nie żałuje. I jak tu nie lubić i nie chwalić słonka za to? Fiołkowe podziękowanie, część druga. Jadzia i Stefcia, dwie małe dziewczynki, chodziły do miejskiej szkółki. Choć siedziały w jednej ławce obok siebie, były do siebie zupełnie niepodobne. Jadzia zawsze była porządnie ubrana. Miała pięknie oprawione książki i zeszyty oraz ładny tornister. Stefcia natomiast chodziła do szkoły w starej sukience z łatami na rękawach, nie posiadała swoich książek, a zeszyt tylko jeden, do tego wykonany z bardzo taniego szarego papieru. Była bardzo ubogą dziewczynką, córką szewca, któremu trudno było zarabiać na całą rodzinę. Stefcia marzyła o tym, żeby jak inne dzieci móc się uczyć. W końcu uprosiła rodziców, by posłali ją do szkoły. Po powrocie z lekcji nigdy nie miała jednak czasu na naukę. Czekało na nią mnóstwo domowych obowiązków, sprzątanie, opieka nad młodszymi dziećmi. Jadzia była bardziej zamożna. Jej rodzice prowadzili w miasteczku sklepik. Dobrze na tym zarabiali i starali się dogadzać swej jedynej córce jak tylko mogli. Spełniali wszystkie jej życzenia i zachcianki. Organizowali czas wolny i wycieczki.
Co masz dziś na śniadanie?
Jadzia zapytała pewnego razu Stefci. Chleb, odpowiedziała cicho Stefcia.
Jak to?
Zdziwiła się Jadzia.
Sam chleb? Bez masła?
I smakuje ci taki?
Ja? Popatrz, mam dziś bułeczkę z masłem i z serem.
I obie dziewczynki zabrały się do swego śniadania. Obie jadły ze smakiem. Jadzi jednak żal było patrzeć na Stefcię i jej suchą kromkę chleba. Wzięła więc połowę swojej bułeczki i podzieliła się z koleżanką.
Stefcio, poczęstuj się kawałkiem mojego śniadania. Spróbuj, jak to smakuje, powiedziała życzliwie.
Stefcia z początku nie chciała, wstydziła się, ale w końcu uległa silnym namowom Jadzi. Następnego dnia historia powtórzyła się. Jadzia znów oddała koleżance połowę swojego śniadania. Widząc, jaką radość sprawiła tym Stefci, robiła tak codziennie. Chociaż potem często sama czuła się nieco głodna. Wolała jednak trochę pocierpieć, by podzielić się z koleżanką. W czasie śniadania opowiadały sobie dziewczynki różne opowieści. O domu, o rodzicach, o wakacjach. Wtedy Jadzia przekonała się, jak biedną dziewczynką jest Stefcia.
To ty nigdy nie miałaś ani zabawek, ani pieniędzy?
Zapytała zdziwiona.
O nie, skąd miałabym je mieć? Przecież jeszcze nie umiem zarabiać, a mój tatoś ma ich tak niewiele, że wystarcza nam na jedzenie dla mnie i mojego rodzeństwa. Na zabawki i książki nas nie stać.
Jadzia chwilkę się namyśliła.
Wiesz, ja czasem miewam swoje pieniądze. Wujek daje mi na ciastka, ciocia na obrazki, mama pozwala mi robić z moim kieszonkowym, co zechce.
Od tego czasu Jadzia wciąż myślała o Stefci. Zastanawiała się, jak mogłaby jej pomóc. Pewnego razu, wróciwszy do domu, policzyła swoje drobne oszczędności. Miała ich tyle, że mogła pozwolić sobie na kupno zarówno książki, jak i pięknej okładki dla Stefci. Tak też zrobiła. Następnego dnia Jadzia przyszła do szkoły wcześniej od Stefci i położyła obie rzeczy na jej stole. Jakie było jej zdziwienie i jaka radość na twarzy biednej dziewczynki, gdy ujrzała tak wspaniały prezent. Wzruszyła się. Od razu domyśliła się jednak, kto za tym stoi i serdecznie uściskała koleżankę. To było dla Jadzi najlepsze podziękowanie. Odtąd starała się pomagać Stefci, jak umiała, robić jej drobne przyjemności. Kiedy coś dostawała od innych, zawsze się z nią dzieliła. Czasem wracała do domu nieco głodna, bo większą część swego śniadania oddawała Stefci, ale dzielenie się sprawiało jej wielką radość. Sama nie wiedziała czemu. Czas spędzany na nauce upływał szybko. Nastała wiosna, potem Wielkanoc. Dzieci miały teraz dużo wolnego czasu. Od dawna planowały, jak go wykorzystają, w co się pobawią. Pewnego dnia Jadzia krzątała się po swoim pokoiku. Ku miłemu zaskoczeniu odwiedziła ją Stefcia. Stała w drzwiach, a w ręce trzymała doniczkę z fiołkami.
Kochana Jadziu, powiedziała dziewczynka,
Ja też już od dawna chciałam ci coś podarować, lecz jak wiesz, nie posiadam niczego cennego. Kiedy poszłam do lasu, pod krzakiem zobaczyłam ten piękny fiołek. Od razu pomyślałam o tobie i wykopałam go dla ciebie. Dziewczynki ucałowały się serdecznie. Jadzia porwała doniczkę i pobiegła pokazać ją mamie. Wiem, rzekła mama, i musisz wiedzieć, że jestem z was dziewczynki bardzo dumna. Dowiedziałam się od Stefci, za co dostałaś kwiatek. Teraz postaw go na swoim okienku i podlewaj. Tylko dbaj o niego, jak dbasz o przyjaźń ze Stefcią. To prawdziwy skarb. A był to ten sam fiołek, który zwycięsko przetrwał ciężką zimową próbę. Teraz śliczny zapach jego kwiatów wypełniał pokój dobrej dziewczynki. Prawdziwa przyjaźń też wymaga wielkiej odwagi i poświęcenia. Zręczna Zosia. Zwykle na początku lata rodzice Zosi wyjeżdżają do letniego mieszkania. Pakowanie, sprzątanie, w domu robi się niemałe zamieszanie. Wszyscy są bardzo przejęci, troszczą się, by o niczym nie zapomnieć. Zosia także jest wtedy zajęta. Do dużego pudła układa swoje lalki i zabawki. I zawsze ma ten sam dylemat. Jakie zabawki spakować? Najchętniej zabrałaby wszystkie, bo nie wyobraża sobie, by mogła jakąkolwiek zostawić. A już na pewno nie ulubioną lalkę. Ta, Zosia jest co do tego przekonana, zanudziłaby się bez niej na śmierć. Pewnego lata było inaczej. Zosia wcale nie garnęła się do pakowania. Chyba trochę gniewała się na ulubioną lalkę. Nic do niej nie powiedziała, ani nie przytuliła, tylko patrzyła. Po chwili schowała ją do szafki i zamknęła na kluczyk. Podobnie inne zabawki poukładała na domowej komódce. Wyglądało to na pożegnanie z zabawkami dzieciństwa. Pozbierała za to wszystkie bibuły, które miała w zeszytach, powyciągała stare gazety i włożyła je do dużego kufra. Ten wieczór minął wszystkim na pakowaniu i przygotowywaniu do odjazdu. Następnego ranka wszyscy wyruszyli w drogę. Podróż zajmowała kilka stacji koleją i zanim Zosia się spostrzegła, już byli na miejscu. Wakacje na wsi zawsze były ekscytujące, a dziewczynkę co roku czekało tu mnóstwo przyjemności i niespodzianek. Przy ganku rósł duży krzak jaśminu. W ogródku kwitło pełno kwiatów, łąki usiane były ziołami, nawet staw był w pobliżu. Jak zwykle rozkosznie zapowiadał się odpoczynek. Zosia natychmiast po przyjeździe zajrzała w każdy kącik letniego domu. Powitała służbę, lokaja, starego Macieja, ochmistrzynię i pobiegła do ogródka. Tam spotkała ogrodnika. Pozdrowiła go i opowiedziała mu, jak wygląda Warszawa w lecie. Drogi panie, poprosiła ogrodnika, proszę mi upiłować dwie nieduże deseczki, takie mniej więcej wielkości jak okładka tego zeszytu. Dobrze, Zosiu, zgodził się ogrodnik, ale powiedz, na co ci te deseczki będą potrzebne? Czy będą to jakieś nowe zabawki? I tak, i nie, odpowiedziała tajemniczo Zosia. Potem wyjaśniła. Deseczki przydadzą mi się do zasuszenia kwiatów, ale najpierw zrobię w nich dziurki. To przecież mnie będzie łatwiej wywiercić dziury świdrem niż tobie, Zosiu. Robić je twymi małymi paluszkami. To dobrze. Dziękuję panu bardzo. Ukłoniła się dziewczynka i poszła dalej. Drugiego dnia deseczki czekały już na Zosie na stole. Dziewczynka natychmiast wypakowała z kufra zabraną bibułę i gazety, pocięła je na ćwiartki i włożyła pomiędzy deseczki. Zrobiwszy to, pobiegła do ogródka. Zerwała kilka kwitnących bratków i włożyła w bibułę pomiędzy deseczki. Te związała ze sobą małymi rzemyczkami i tak przygotowaną konstrukcję zawiesiła w otwartym oknie. Deseczki wisiały tak kilka dni. Zosia ani do nich nie zaglądała, ani nie ruszała ich wcale. Tylko wiatr je smagał, przewiewał przez dziurki i powoli wysuszał kwiatki. Po kilku dniach Zosia zdjęła deseczki, rozwinęła bibułę i wyjęła stamtąd kilka ładnie zasuszonych bratków, a na ich miejsce włożyła z kolei rozmaite trawy i liście. To dziwne, mówiła cicho sama do siebie. Dawniej wydawało mi się, że na całej łące jest jednakowa trawa. A dziś Kiedy zaczęłam ją zbierać, w jednym miejscu znalazłam kilkanaście gatunków. Nieprawdopodobne. Zosia znowu starannie poukładała trawkę pomiędzy bibułą, wyprostowała listki i mocno ścisnęła je między deseczkami. Związała rzemykiem i zawiesiła w oknie na kilka dni. Niestety, pogoda się zepsuła, także na wsi nie wszystkie dni są ładne i słoneczne. Zrobiło się pochmurno, deszczowo i mokro. Zosi jednak nie nudziło się ani trochę. Usiadła przy swoim stoliku, wyłożyła zasuszone kwiatki i listki, najpierw przekładała je z miejsca na miejsce, uważnie im się przyglądała, wyglądała na skupioną i zamyśloną. Po chwili zaczęła przyklejać je klejem do papieru listowego. Na koniec ozdobiła róg papieru ładnym bukiecikiem. Taki sam bukiecik przylepiła do koperty i tak przygotowaną pracę zaniosła mamie. Mamie tak bardzo spodobało się dzieło córki, że wręczyła jej kolejne arkusze papieru z prośbą o naklejenie takich samych kwiatków. Zosia, czując, że jej praca jest dla mamy przydatna, jeszcze bardziej zaczęła się starać. W następnej kolejności wycięła z tektury zakładkę i znów okleiła ją kwiatami. Zakładką do książki Zosia obdarowała tatę. Później wykleiła jeszcze święty obrazek dla służącej Małgosi, a dla pana ogrodnika ułożyła z kwiatów prześliczną kompozycję. Pan ogrodnik ze zdziwienia szeroko otworzył oczy. Nie mógł bowiem uwierzyć, że mała Zosia wykonała takie dzieło zupełnie sama. Pewnie nauczyła się tego w Warszawie, pomyślał. A przecież nikt tego Zosi nie uczył. Ona sama te rzeczy wymyśliła. I choć pomysł zrodził się w małej zdolnej główce jeszcze w Warszawie, podczas pakowania, to dopiero tu na wsi, otoczona bogactwem przyrody, potrafiła go zrealizować. Wszyscy obdarowani bardzo dziękowali dziewczynce za pamiątki, a Zosia odkryła nowe zainteresowania i zdolności. Ile to ciekawych pomysłów i prac wykonały małe rączki tego lata. I nauczyła się jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy – że znacznie przyjemniej jest dawać coś innym niż otrzymywać. Szczególnie jeśli w podarunki wkłada się tyle serca i pracy. Pomocne dzieci. W pewnym domku mieszkała praczka z dwojgiem małych dzieci. Była ona bardzo uboga i sumiennie pracowała. Cały dzień od rana do nocy prała. Czasem miała już naprawdę nabrzmiałe ręce, ale nie mogła odpoczywać. Kto inny zarobiłby wtedy na wyżywienie i ubranie dzieci? A te były dobre i kochane. Nie marudziły matce, gdy ta była zajęta. Same grzecznie bawiły się na ganku domu albo w ogródku, który znajdował się tuż przy domku. Szczególnie tu dzieci uwielbiały się bawić. Biegały, budowały fortece, domki z kamieni i wiele innych rzeczy wymyślały. Pewnego razu, kiedy dzieci jak zawsze bawiły się w ogrodzie, usłyszały, jak matka woła Wacusia. Wacuś miał już 7 lat, był o rok starszy od swego braciszka. Zerwał się i prędko pobiegł do matki. Po chwili wrócił smutny, ze spuszczoną głową. – Co ci jest? – zapytał go młodszy Stach. – Czy mama się na ciebie rozgniewała za coś? – Nie, Stachu. Odpowiedział cicho Wacuś. Wcale nie krzyczała na mnie, ale martwię się, że ona jest taka biedna.
Biedna? Dlaczego tak myślisz? Dopytywał go braciszek.
Taka biedna, powtórzył Wacuś ze łzami w oczach i dodał. Zawołała mnie, żebym rozwiązał supełek sznureczka, bo sama nie może. Tak bardzo ją ręce bolą. Spojrzałem wtedy na jej dłonie. Dostrzegłem pęcherze, jak gdyby się poparzyła. Pytam jej więc, dlaczego masz, mamo, tak pokaleczone ręce?
Od pracy, synku, odpowiedziała mi.
Od świtu piorę, teraz muszę śpieszyć się z prasowaniem. Prosiłam mamy, żeby odpoczęła. Nie chciała, bo, jak powiedziała, jeśli teraz odpocznie, nie będzie miała za co kupić chleba na podwieczorek.
Biedna matka. Westchnął wtedy Stach po cichu. Może moglibyśmy jej jakoś pomóc?
Zamyślili się wtedy obaj chłopcy.
Wiem! Wykrzyknął nagle Wacuś. Wiem, co zrobię! Za naszym podwórkiem stoi duży budynek. Mieszka w nim bardzo dużo ludzi. Widziałem to, kiedy pewnego razu rozwieszałem z mamą pranie. Pójdę i poproszę, żeby dali mi jakieś zajęcie. Jestem już duży, silny, potrafię pracować, rzekł zdecydowanie.
Ja też, zawołał Stach.
No to chodźmy, krzyknęli chórem. I nie zastanawiając się długo, pobiegli chłopcy przez parkan wprost przed siebie, gdzie w oddali wznosił się duży, solidnie wykonany budynek z ogromnym kominem. Biegli długo. Wreszcie zatrzymali się przy czerwonym gmachu.
Co to za dziwny dom? Zapytał Stach. Nigdy dotąd nie widziałem takich domów. Po co taki duży komin? A jaki turkot? Hałas dobiega stamtąd, jakby 1000 koni po moście stąpało.
A była to fabryka papieru. Co wy tu robicie? Zapytał jakiś pan, którego dzieci spotkały na drodze. Przestraszeni chłopcy bąknęli tylko nieśmiało, że szukają pracy. Jak to? Wy chcecie pracować? Tacy mali? Zdziwił się przechodzień. Skądże wam to przyszło do głowy? Wtedy chłopcy opowiedzieli mu swą historię. O ubogiej matce i o tym, jak bardzo chcą jej pomóc. Pan wzruszył się opowieścią chłopców i powiedział do nich: jeśli takie macie intencje, to z pewnością znajdzie się tu dla was robota. Weźcie worki, które tam leżą, i przejdźcie się po wsi, od chaty do chaty, i pozbierajcie rozmaite szmaty, nowe i stare, czyste i brudne, całe i dziurawe, i przynieście je wszystkie do mnie, a ja zapłacę wam jak innym. Uszczęśliwieni chłopcy ukłonili się panu i radośnie pobiegli do domu. Tego dnia nikomu nic o swym nowym zajęciu nie zdradzili. Nazajutrz zbudzili się o świcie, zabrali kijki i poszli zbierać różne materiały płócienne lub bawełniane po podwórkach i przed domami. Kiedy napełnili worek, odnieśli go do fabryki. Pan, jak się umawiali, przyjął szmaty i zachęcił ich, żeby nazbierali i przynieśli jeszcze więcej. Chłopcy po raz drugi udali się na poszukiwanie szmat. Kiedy przynieśli drugi worek, pan, ten sam, którego spotkali wcześniej przy fabryce, położył szmaty na wadze, zważył i zapłacił za nie chłopcom. Wacek i Stach stali oszołomieni. Nawet nie wiedzieli, jaką dostaną zapłatę, bo dotąd nie mieli przecież żadnych pieniędzy i w ogóle się na tym nie znali. Ale przeszczęśliwi i dumni z siebie pobiegli do domu. Na przywitanie uściskali matkę, pocałowali ją w rękę, potem położyli na stole swój pierwszy zarobek. Matka oniemiała z wrażenia. Opowiedzieli jej, jak to się stało i skąd mają pieniądze. Potem uprosili, żeby matka odpoczęła chociaż jeden dzień.
Dziękuję wam, dzieci kochane.
Matka była bardzo szczęśliwa. Nie tyle z zarobionych pieniędzy, co ze wzruszenia, że ją tak dzieci kochają i żałują. Rozpierała ją duma z własnych synów. Następny dzień, zamiast prać, spędziła w ogrodzie z dziećmi. Wielka to była radość, także dla chłopców. Jeszcze nigdy nie było im tak wesoło jak z mamą. Wydawało im się, że i słonko jaśniej świeci, i kwiatki ładniej kwitną, a wietrzyk przyjemniej powiewa. Mamusiu, spytał Stach, myślę i myślę i wciąż nie wiem, po co temu panu te szmaty i gałgany? Czy on z nich szyje jakieś ubranie?
Nie głup, Tasku, roześmiała się mama.
Bierze je do fabryki i przerabia na papier.
Jak to?
Zdziwił się Stach.
Z tych gałganów robi się papier? To dopiero ciekawa rzecz. Tak bardzo chciałbym to zobaczyć.
Kiedy chłopcy dorośli, co dzień chodzili do fabryki. Najpierw się przyglądali, zdobywali cenne umiejętności, potem sumiennie pracowali. A po śmierci wuja odziedziczyli fabrykę. Produkowali papier i uwielbiali czytać książki, które były na nim drukowane. Taką ta dziecięca wyprawa przyniosła im przyszłość.
Koniec.
Bajka pochodzi ze źródeł Polony.
Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowościach.